Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem dzisiaj jest Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Już niedługo, końcem listopada, w Rzeszowie konferencja poświęcona próbie odpowiedzi na pytanie, czy i jak granica stanowi barierę w gospodarczych przedsięwzięciach polsko-ukraińskich, ale pozwoli pan od refleksji ogólniejszej rozpoczniemy. Na ile w ogóle możemy mówić o współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy w warunkach wojny na wschodzie? To jest takie pytanie, które samo się narzuca.
Ta współpraca gospodarcza jest, pomimo tej wojny na wschodzie, jest to rosnący obrót towarowy między Polską i Ukrainą. Pamiętam, że w roku 2021, ostatnim przedwojennym, cieszyliśmy się z obrotów na poziomie 10,5 miliarda dolarów. Dzisiaj możemy mówić o obrotach rzędu 15-14,5 miliarda dolarów i wcale te produkty związane z wojną, paliwo, urządzenia, uzbrojenie, nie przesądziło o tym wzroście.
To paradoks trochę.
To jest paradoks wynikający z tego, że Ukraina jest zniszczona. Wiele zakładów nie produkuje z powodu zniszczenia, braku siły roboczej, z powodu braków energii, z powodu zajęcia terytorium przez siły rosyjskie, i polskie towary dobrze sprzedają się w Ukrainie.
To jakiego rodzaju są to towary? No bo nam narzuca się to myślenie jednak o militariach, prawda?
Oczywiście sprzedajemy dużo paliwa, z prostego powodu, że przed wojną Ukraina kupowała na przykład diesla w Białorusi. Teraz kupuje w Polsce. To paliwo służy i siłom zbrojnym, ale też obywatelom Ukrainy. Oni jeżdżą normalnie samochodami, oni starają się normalnie żyć. Sprzedajemy bardzo dużo produktów żywnościowych, głównie serów twardych. Sprzedajemy dużo maszyn i urządzeń. Sprzedajemy też dużo materiałów budowlanych. To jest bardzo ważne, że sprzedajemy dużo materiałów budowlanych, bo ich sektor produkcyjny materiałów budowlanych ma problem z energią.
Panie prezesie, jak już mówimy o tych militariach, to jak wygląda w tej chwili ta wymiana gospodarcza według pana, jeżeli chodzi o tą sferę militarną? Czy jest dla niej perspektywa? Bo na przykład Rheinmetall bodaj miał budować fabryki, czy już wybudował po części fabryki dotyczące sfery zbrojeniowej na Ukrainie. Ukraina jest jednym z wiodących, myślę, w tej chwili krajów, jeżeli chodzi na przykład o wykorzystanie technologii dronowej, więc być może to pole tutaj również jest albo jest możliwe do poszerzenia.
Zacznijmy może od tego, że w 2022-2023 roku Polska właściwie była donorem uzbrojenia dla Ukrainy i przekazywaliśmy to, co leżało w naszych magazynach. Być może byłoby potrzebne, gdybyśmy my mieli wojnę, ale pochodziło z tej poradzieckiej infrastruktury czy technologii. Byliśmy bardzo dużym i bardzo potrzebnym Ukrainie donorem sprzętu. Potem zaczęliśmy ten sprzęt wojskowy sprzedawać i nadal sprzedajemy. Nadal są też pakiety pomocy wojskowej, o czym już tak głośno się nie mówi, ze względów nie tylko politycznych, ale także ze względów bezpieczeństwa. Natomiast perspektywa współpracy w przemyśle zbrojeniowym jest bardzo duża. W tym roku bardzo zintensyfikowała się praca Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Liczne misje, także z udziałem i przy organizacji tych misji poprzez naszą Izbę, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w Ukrainie. Plany współpracy i w takich tradycyjnych technikach wojskowych i w tych nowoczesnych, czyli technikach dronowych. Przy czym trzeba pamiętać, że obiektem ataków rosyjskich są te zakłady produkcyjne, często manufaktury. W Ukrainie jest wielu, ponad 400 producentów dronów, które są przejmowane następnie przez siły zbrojne Ukrainy. Te zakłady dosyć często są atakowane, dlatego też musimy wypracować formułę zaproszenia ukraińskich producentów do Polski, wsparcia ich miejscem, lokalizacją, infrastrukturą, środkami finansowymi w zamian za know-how, w zamian za tę wartość intelektualną, którą wypracowali w warunkach okrutnej wojny.
Granica, to co będzie przedmiotem tej konferencji, która będzie odbywać się 26 i 27 listopada w Rzeszowie, organizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. No i tutaj trafiamy na barierę. Bariera granica Unii Europejskiej, czasowe trudności w przekroczeniu granicy, sfera celna, sfera dokumentów. Jak próbujecie przymierzyć się do tego, żeby pomóc różnego rodzaju przedsiębiorcom w likwidacji tejże bariery, albo przynajmniej częściowym zniwelowaniu?
My do tej granicy polsko-ukraińskiej przymierzamy się jako Izba od wielu lat. Jeszcze przed wojną wielkoskalową organizowaliśmy konferencję Granica polsko-ukraińska, szansa czy bariera rozwoju. Ostatnią z tego cyklu konferencji mieliśmy w Lublinie w grudniu 2022 roku. Teraz tę konferencję Granica polsko-ukraińska, szansa czy bariera rozwoju organizujemy w Rzeszowie. Dziękujemy za wsparcie Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, pani wojewody. Chcemy rozmawiać o rzeczywistych problemach, bo to, że rośnie ruch towarowych, to jest oczywista oczywistość. To, że Polska ma ambicje zostać hubem odbudowy Ukrainy, w sensie i logistycznym, ale też w sensie dostawy materiałów budowlanych, to też oczywista oczywistość. Natomiast odnosimy wrażenie, że infrastruktura przejść granicznych, liczebność pracowników administracji skarbowej, czy też naszych pograniczników polskich jest niedostateczna. Że jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów, poza pewną mechanizacją, wprowadzeniem większej liczby ułatwień technologicznych, potrzeba ludzi. Mamy wrażenie, że brakuje na tej granicy jednak ludzi. Mamy wrażenie, że pewne procedury można by bardziej logicznie zorganizować i o tym chcemy rozmawiać. Przyjadą tutaj przedstawiciele służb odpowiadających za funkcjonowanie granicy i polskich, i ukraińskich.
Sama Izba mimo najszczerszych chęci nie jest w stanie przekroczyć niektórych barier. Muszą być służby, muszą być ich przedstawiciele.
Nie, to jest oczywiste, że wymiana graniczna wymaga kontroli. Tylko to trzeba zrobić, nie powiem, że lepszym pomysłem, ale z lepszą organizacją. Myślę, że brakuje nam organizacji, że brakuje nam ludzi, a czasami być może takiego entuzjastycznego podejścia, jakie było w 2012 roku, kiedy było euro. Pamięta pan redaktor, ułatwienia na granicy polsko-ukraińskiej, tłumy ludzi, nie tylko Polaków, Ukraińców przekraczających tę granicę w sposób ułatwiony, z uśmiechem na twarzy. No to tu teraz o uśmiech oczywiście trudniej, bo ci, którzy wyjeżdżają z Ukrainy, to doświadczeni tragedią wojny, ale można by to przejście uczynić szybszym, przez to przyjaźniejszym.
I tego się będziemy trzymać, że to się może udać pod wpływem różnego rodzaju rozmów, dyskusji, sugerowania rozwiązań, takich dyskusji, jakie będą miały miejsce w Rzeszowie. Jeżeli mówimy o Ukrainie, panie prezesie, no to jednak ciągle niewątpliwie myślę, że jednym z wyzwań, albo przynajmniej takich potencjalnych zagrożeń, które widzą przedsiębiorcy, no to jest sprawa i skomplikowania dokumentów, jeżeli chodzi o obieg ukraiński gospodarczy, i jednak ciągle korupcji, mimo tych wysiłków Ukrainy i wszystkiego, co wiąże się z tą sferą jakby instytucjonalną działalności gospodarczej na Ukrainie, czy współpracy gospodarczej z Ukrainą. To rzeczywiście jest też w jakimś zakresie waszego widzenia?
Tak, obserwujemy to życie gospodarcze Ukrainy, ponieważ jesteśmy izbą, która działa równolegle w Polsce i w Ukrainie. Mamy dwa biura główne w Kijowie, w Warszawie, dwóch prezesów, Polaka, Ukraińca. Firmy członkowskie są i polskie, i ukraińskie. I widzimy, co się dzieje, ale też spójrzmy na to na takiej zasadzie, że połowa szklanki jest pusta, a połowa szklanki jest pełna. Czyli jeśli pan redaktor mówi o korupcji, oczywiście występuje i wydaje się, to jest przykra obserwacja, wojna jest słabym momentem do moralnych zachowań. Jeśli oglądamy filmy o wojnie wietnamskiej, czytamy literaturę wojenną, widzimy, ile rzeczy przykrych, niedobrych działo się przy okazji tej wojny. I rzeczywiście wojna nie jest dobrym momentem do moralnych zachowań dla wszystkich, przy bohaterstwie wielu. Natomiast w społeczeństwie ukraińskim narodził się taki obywatelski ruch antykorupcyjny. On jest bardzo widoczny w społecznościach lokalnych, w tym, co nazywamy chromadach, odpowiednikach naszych gmin, w samorządach ukraińskich. Jest wiele organizacji pozarządowych, które jakby śledzą dochody urzędników publicznych. W sumie są też instytucje antykorupcyjne w Ukrainie, powołane dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które walczą o swoją podmiotowość. Ale też patrząc na rzeczywistość gospodarczą, proszę pamiętać, że dzisiaj obroty gospodarcze z Ukrainą prowadzi ponad 600 polskich firm. Wiele z tych firm ubezpiecza swoje towary, którymi handluje z Ukrainą, w KUKE. I według opinii KUKE szkodowość transakcji ukraińskich należy do najniższych, a na pewno jest mniejsza, od szkodowości transakcji z Niemcami i Wielką Brytanią. To też jest, jakby można powiedzieć, druga strona tego samego medalu.
Pozostając przy tym, że ten problem będzie się zmniejszał do takich granic, które nie będą powodowały obaw przedsiębiorców, o jeszcze jednej rzeczy wspomnijmy. Przy okazji różnych spotkań często padają stwierdzenia dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie, udziału państw europejskich, w tym Polski, w tym, co ma się dziać. Tylko Czy to, panie prezesie, nie jest jednak ciągle takie trochę z gatunku opowieści o żelaznym wilku? Bo wojna wciąż trwa, jej szybkiego końca nie widać. Jak w obecnej sytuacji mówić o odbudowie? Czy może trzeba się jednak do tego przymierzać mimo wszystko?
Mała odbudowa trwa. Ukraińcy odbudowują tory kolejowe, niezbędne drogi, niezbędne mosty. W wielu miastach, choćby Trościaniec, na Sumszczyźnie odbudowywane są zniszczone przez Rosjan obiekty. Czyli ta mała odbudowa, niewielkoskalowa, trwa i oczywiście trudno mówić o znaczącym udziale polskich firm w takiej małej odbudowie. Natomiast polskie materiały budowlane wchodzą w ten proces. Natomiast ta odbudowa jest takim hasłem troszeczkę mylącym, bo dla mnie to jest raczej modernizacja, przebudowa, zbudowanie nowej jakości niż odbudowa tego, co było kiedyś. Musimy też sobie uzmysłowić, że w tym musi być pewien porządek. Odbudowuje się dla ludzi, czyli dla tych społeczności lokalnych, gdzie są realni mieszkańcy, realni pracownicy. Wschód Ukrainy niestety, to muszę przyznać z przykrością, staje się coraz mniej ludny z powodu oczywistego, z powodu wojny, z powodu agresji, z powodu niebezpieczeństwa. Czyli trzeba planować, co, w jakiej kolejności odbudujemy, na jakich technologiach, na jakich zasadach nasi ukraińscy przyjaciele powinni się oprzeć. No, nasza koleżanka z izby, taka aktywistka samorządowa, ma takie swoje powiedzenie przy okazji odbudowy, że jak będziemy odbudowywali te nasze domy, to pamiętajmy o tym, że na każdym powinny być panele fotowoltaiczne. I o to właśnie chodzi, aby to była nowa jakość, nowy standard.
I tym stwierdzeniem zakończmy, mając nadzieję, że ta odbudowa w jakiejś realnej, w miarę szybkiej przyszłości po zakończeniu wojny sprawiedliwym dla Ukrainy się ziści. Dziękuję bardzo. Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, był naszym gościem.
Dziękuję.